Byli młodzi, zdolni, zakochani w sztuce, skłonni do eksperymentów i do poświęceń, gotowi do zabawy i do ciężkiej pracy. Określali się jako Bractwo Świętego Łukasza. Świat stał przed nimi otworem, bo dostali rządowe zamówienie na obrazy o polskiej historii na Światową Wystawę w Nowym Jorku. W lutym 1939 roku ich 7 wielkich obrazów wypłynęło do Ameryki. To fragment niezwykłego tekstu mojej przyjaciółki, znakomitej dziennikarki, publicystki, wykładowcy akademickiego Barbary Sułek-Kowalskiej. To tekst, który ukazał się w tygodniku TVP, ale wcześniej to był spacer z Basią, który zakończył się w maleńkiej portugalskiej knajpce. I kiedy tam usiadłyśmy nad pyszną kawą, Basia opowiedziała mi historię, która jest fascynująca. I w tą właśnie historię dzisiaj Państwa wprowadzam, zapraszam do Kazimierza Dolnego, do Kazimierza nad Wisłą, bo tam się zaczęła ta historia, tam ona powstawała, a jest z nami gość. To ja może najpierw się przywitam. Elżbieta Ruman, dzień dobry. I gość, który jest dzisiaj z nami, historyk Adam Michalak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, witam.
Kazimierz Dolny to miejsce, w którym zbierali się Łukaszowcy. To powiedzmy, kim oni byli, bo to pana rodzinna historia.
Tak jest, tak jest. Jednym z Łukaszowców był Antoni Michalak, mój dziadek, który jakby zaczął historię naszej rodziny w Kazimierzu, ale to ja może odpowiem tak od początku, że cała historia kręci się, czy zaczyna się dziać prawie na początku drugiej RP, kiedy po prostu paru młodych chłopaków jest studentami Szkoły Sztuk Pięknych. Niektórzy już nawet rok czy dwa, ale na trzecim roku trafiają pod skrzydła Tadeusza Pruszkowskiego, profesora tejże szkoły, później akademii.
Bardzo panie Adamie, tutaj muszę wejść panu w słowo, bo oczywiście. Ja wyobrażam sobie, jak bardzo Pruszkowski musiał imponować tym młodym artystom. Tadeusz Pruszkowski, nietuzinkowa osobowość, niesamowity wykładowca i człowiek, na przykład miał taką fantazję, proszę państwa, że aeroplanem z Warszawy do Kazimierza latał, lata 20 ubiegłego wieku, no wyobraźmy sobie, jak to było odbierane w Kazimierzu na przykład. No, Łukaszowcy skupili się wokół tego niezwykłego Tadeusza Pruszkowskiego i...
Tak jest, znaczy był szokujący, jeszcze tylko dodam, Pruszkowski był szokujący i był szokujący pod względem swojego latania nawet według profesjonalistów. Czasami lekko ich przerażało, co potrafił wyczyniać samolotem. Ale jak zaczęliśmy od Pruszkowskiego, to od razu powiem, że on był imponującą dla nich osobą i kluczową jakby taką rzeczą, i to później przejawia się przez ich całe podejście do malarstwa. Były po pierwsze taka rzecz, że z jednej strony można powiedzieć, miał podejście bardzo konserwatywne. Nie tak jak wszyscy, czy większość, a mianowicie z jednej strony mówił, że trzeba nauczyć się wszystkich technik malarskich po kolei, od średniowiecza aż do współczesnych czasów, nie można jakby niczego uniknąć i wymagał niesamowicie ciężkiej pracy, ale z drugiej strony był bardzo, bardzo elastyczny. Nawet jest taka anegdota, że w czasie nauki w pracowni poprawił jednemu studentowi palcem jedną rzecz na płótnie w czasie korekty i student był zaskoczony, ale że tak można palcem. Na to Pruszkowski powiedział palcem, kolanem, czymkolwiek, żeby było dobrze. I ten człowiek tak bardzo, bardzo im imponował, to trzeba powiedzieć. I to jest ważne, wysłał swoich dwóch studentów w 1923 roku, czyli akurat mojego dziadka Antoniego Michalaka i Jana Gotarda, żeby pojechali do Kazimierza sprawdzić, czy to miejsce nadaje się na plener, a szczególnie, czy w ogóle znajdzie się miejsce, żeby tam przespać się po prostu, no bo planowali zostać tam przynajmniej dwa, jak nie trzy miesiące ciężkiej pracy. Okazało się, że Kazimierz się nadaje, mimo że był zniszczony po I wojnie światowej. I stwierdzono, że nadaje się to miejsce na plener. Tylko trzeba pamiętać, że oni kolejne lata spędzali właśnie w Kazimierzu. Zwykle to były 3, jak nie 4 miesiące malowania tam, nauki malarstwa. Tylko zdajmy sobie sprawę, w jakich to było warunkach. Zwykle to było spanie na sianie, wspólnej izbie. No może w restauracji udało się w jedynej tam, czy jednej z dwóch restauracji istniejących zjeść obiad, ale tak śniadania sami sobie robili, kolacje sobie robili, ale kluczową jest rzeczą to, że w czasie tych, można powiedzieć, sielankowych plenerów w Kazimierzu Dolnym, oprócz krótkiej przerwy na obiad i krótkiej przerwy na wykąpanie się, oni pracowali dziennie 11-12 godzin, po prostu siedzieli przy sztalugach i malowali, i obchodził ich cały czas profesor Pruszkowski, dokonując korekty. I tam, można powiedzieć, zaczyna się bractwo świętego Łukasza, dokładnie mówiąc, zaczyna się jakby, zawiązują się przyjaźnie. Jak mówię, pierwszy plener był w 1923, odbywa się drugi plener w 24 i plener w 25 roku. I on jest kluczowy, ponieważ pod koniec tego pleneru Tadeusz Pruszkowski stwierdza, że właśnie ci dwaj, których wysłał, studentów, których wysłał, żeby sprawdzili, czy Kazimierz nadawał się na plener, a mianowicie mój dziadek Antoni Michalak i Jan Gotard, po prostu Pruszkowski powiedział, że oni, co mogli się nauczyć, to już się nauczyli. No i po prostu tworzą prace dyplomowe i koniec studiów, jakby trzeba zacząć dalszą karierę. I to resztę chłopaków i ich kolegów przestraszyło. No bo oni wtedy zrozumieli, że ich kroki, jakby ta ich przyjaźń, która tak się zawiązała między nimi, między tymi artystami, ona najprawdopodobniej się rozejdzie. No i pomysłem na to właśnie było stworzenie Bractwa Świętego Łukasza.
Czyli właśnie, takiej... Bractwo Świętego Łukasza, ono właściwie powstało właśnie wtedy, w 1925 roku, i tę grupę łukaszowców tworzyła silna grupa niezwykle zdolnych młodych artystów, malarzy, którzy zaczęli przyjeżdżać do Kazimierza już do zbudowanego przez Tadeusza Pruszkowskiego domu z wielką pracownią, i tam w tej pracowni różne dzieła powstawały. Proszę powiedzieć, czy w Kazimierzu ten budynek z tą wielką pracownią w tej chwili istnieje?
Tak, tak, tylko to ja to dodam pewnej korekty. To akurat ten dom rzeczywiście powstaje w Kazimierzu Dolnym, istnieje do tej pory, jest jakby jest własnością cały czas bocznych linii rodziny Tadeusza Pruszkowskiego, ale ten dom powstaje dopiero, jeżeli z tego dobrze pamiętam, w 1938 roku. On bardzo późno powstaje. Co ciekawe, właśnie ten Blichtr jest późniejszy. Oni wszyscy siedzą, jeżeli chodzi o Kazimierz, w małych domkach. Na przykład był taki, oni się spotykali na przykład w czasie plenerów w tak zwanym Białym Domku profesora Pruszkowskiego, i to był mały domek przy jednej z ulic. Więc ten Blicht się o wiele później pojawia. Oczywiście ta pracownia jest do tej pory i tam powstaną później 7 obrazów Bractwa Świętego Łukasza, ale to później. A samo bractwo zostaje zawiązane również w domu, dokładnie w mieszkaniu profesora Pruszkowskiego, ale w Warszawie. I tam właśnie w 25 roku po plenerze 25 roku spotyka się ta grupa artystów i, co ciekawe, piszą regułę, jakby byli zakonem albo cechem rzemieślniczym średniowiecznym, i na tym się zresztą wzorowali. I pierwszym mistrzem został właśnie profesor Pruszkowski, którego ci młodzi chłopcy, studenci zaprosili, żeby był ich mistrzem, a oni mieli być jakby osobami uczącymi się, które dopiero zostaną tymi mistrzami. I też ciekawostką taką dodam, że w tej regule zapisano również, że 10% każdego jakby sprzedanego dzieła sztuki 10% ma iść na cele bractwa. Coś niespotykane jakby myślę w tamtych czasach.
No to rzeczywiście bardzo ciekawe, ale przyjmowali bardzo różne zamówienia, bo w niektórych wypowiedziach na temat Łukaszowców czytam, że wykonywali na przykład dekoracje malarskie polskich transatlantyków, takich jak Batory czy Piłsudski. Więc no rzeczywiście ich dzieła już podróżowały po świecie.
Tak, podróżowały po świecie. Oni też jakby i czasami w dwóch, trzech, czasami pojedynczo jakby zdobili, oprócz tego, że malowali dla prywatnych osób, rzeczywiście zdobili trzy właśnie niektóre, czy Batorego niektóre elementy, ale też różnych budynków rządowych, ale też jakby, nie wiem, chociażby przypominam sobie, mój dziadek robił plafon w cukierni Wedla w Warszawie, jakby był też jakby tworzony, to akurat nie dziadek, inni Łukaszowcy w Instytucie Wojskowym, geograficznym wojskowym w Warszawie, więc to były różne zamówienia, ale też trzeba powiedzieć o tym, że to nie jest tylko Polska, bo bardzo szybko, jeżeli chodzi o Łukaszowców, poznano się na nich na świecie i wystawiają w takich, na przykład w 31 roku w Genewie, w 33 w Cleveland, co jest ciekawe, w 34 w Wenecji i myślę, że taką jedną z ważniejszych wystaw była pod koniec lat 30. w Carnegie Institute i tamże jakby ludzie działający tam postanowili zebrać najlepszych artystów z całej Europy i zaznaczam, zaproszono do Pittsburgha obrazek i również artystów Dalego, Chagalla, Picassa. Z Polski zaproszono 22 artystów, w tym aż 7 z Bractwa Świętego Łukasza, co pokazuje, jak przed wojną to była licząca się grupa.
No to jest fascynujący świat, fascynujące życie. Dobrze, że możemy sobie wizualizować w tym przedwojennym Kazimierzu, ale teraz zbliżamy się do tej niezwykłej historii, która ma swoją kontynuację, bo już w najbliższych dniach będzie się coś działo. Nie zdradzamy wszystkiego, jedno jest ważne. Pojawiło się zamówienie na wielką i ważną wystawę. Myślę, że właśnie profesor Pruszkowski to obwieścił Łukaszowcom, tak sobie wyobrażam. No i oni zebrali się już chyba wtedy w tej wybudowanej pracowni w Kazimierzu i prace się zaczęły. Co to było takiego?
Tak jest, już opowiada. A więc tak, w 1938 roku trwały już wtedy przygotowania na wielką wystawę światową w Nowym Jorku. Co jakiś czas były takie wielkie wystawy światowe i tym razem miała się odbyć w Nowym Jorku. Polska przez całe dwudziestolecie międzywojenne na takich wystawach starała się prezentować i również tym bardziej w Nowym Jorku Polska chciała się pokazać jako nowoczesne, ambitne państwo, ale nie jako państwo, które powstało w 18 roku, ale jako państwo, które ma bardzo długą, prawie mającą 1000 lat jakby historię swoich dziejów. I by to pokazać, jakby zaprojektowano bardzo zresztą ciekawy architektonicznie pawilon.
Pawilon.
Pawilon, tak jest. Polski pawilon z centralną salą chwały. I tam było ileś różnych elementów pokazujących wielkość Polski, polskiej historii. W tym miało być przedstawione 7 obrazów przedstawiające najważniejsze wydarzenia z historii Polski. I co ciekawe, bardzo zacny komitet historyków jakby na czele z profesorem Oskarem Haleckim z Uniwersytetu Warszawskiego wybrało tematy, które na tych 7 obrazach miały być namalowane i to może słuchaczy zaskoczyć, jakie to były tematy, pozwolę sobie je teraz wymienić, a mianowicie Bolesław Chrobry witający Ottona III, pielgrzymujący do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie rok 1000. Chrzest Litwy, rok 1386. Nadanie przywileju zwanego Jedleńskim, Nevinem Captivabimus, rok 1430. Unia Lubelska, rok 1569. Konfederacja Warszawska, uchwała o wzajemnej tolerancji wyznań religijnych, rok 1573. Ojciec Wiedeńska, rok 1683, Konstytucja 3 maja.
Konstytucja 3 maja. Tak.
1791.
I to było to rzeczywiście zaskakujące, ale też, no jak wiemy, takie milowe punkty w historii, w dziejach naszej ojczyzny. I uczeni dostarczyli malarzom wiedzy o szczegółach, bo przecież trzeba było pokazać się od najlepszej strony, a więc kolory, stroje, meble, ordery, chorągwie, to wszystko z dużą precyzją zostało opracowane. Proszę Państwa, ukryte skarby to dzisiaj 7 ogromnych płócien, które zdobiły wielką światową wystawę w Nowym Jorku w 1939 roku i były sercem polskiego pawilonu. Z nami historyk pan Adam Michalak, wnuk Antoniego Michalaka, malarza, który wraz z grupą tak zwanych Łukaszowców tworzył te 7 dzieł. Powiedzieliśmy już, panie Adamie, jaka była tematyka tych dzieł, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, jak one powstawały, bo ciekawostką ogromną, proszę państwa, jest to, że to były wspólne prace, każdy z tych wielkich dzieł.
Tak. Znaczy, w ogóle może zacznę w ogóle, dlaczego Łukaszowcy malowali te obrazy, a mianowicie kiedy komisja wybrała tematy i wręcz dokładnie opisała, jak mają te obrazy, czy dość mocno jakby zwrócono uwagę na szczegóły, jak mają być namalowane, to również zaznaczono, że obrazy mają być namalowane w jednym stylu, czyli powinny być do siebie podobne, a zarazem na namalowanie ich, a to były duże płótna, 2 metry na 1,20 m, i miały być namalowane w 3 miesiące. Jakby jeden
krótki
artysta
czas.
Bardzo krótki. Jeden artysta nie byłby w stanie tego zrobić. Zarazem jakby malowało to 7 artystów, no to też jakby byłoby niepodobne do siebie, jakby nie byłyby utrzymane w jednym stylu. Stąd decyzję o wybraniu Bractwa Świętego Łukasza, po prostu wiadomo było, że to jest 11 artystów, którzy po prostu świetnie ze sobą współpracują i są w stanie powstrzymać te swoje, nazwijmy to, ambicje, żeby zdominować grupę i są w stanie jakby wspólnie, dość szybko wykonać te obrazy i rzeczywiście oni się zebrali w 1938 roku w Kazimierzu Dolnym w domu profesora Pruszkowskiego, który de facto jest, oczywiście tam są inne pomieszczenia, ale w sumie to jest jedna wielka powierzchnia, jedna pracownia malarska, to ciekawe, specjalnie zaprojektowana również z otworem odpowiedniej wielkości na wkładanie i wyjmowanie obrazów jakby dużych. Jakby. Więc do tego stopnia było to miejsce przeznaczone do malowania i oni rzeczywiście wspólnie tworzą te obrazy i każdy.
Panie Adamie, jeżeli pan pozwoli, to ja jeszcze tutaj pozwolę sobie wymienić ich osobiście, ich nazwiska,
oczywiście,
żebyśmy wiedzieli, o kim mówimy. Bolesław Cybis, Bernard Frydrysiak, Jan Gotthard, Aleksander Jędrzejewski, Eliasz Kanarek, Jeremi Kubicki, Antoni Michalak, Stefan Płużański, Janusz Podoski i Jan Zamojski. Takie
tak
nazwiska nosili i pół roku później efekt ich pracy zgodnie z zamówieniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych można było zobaczyć. Obrazy były gotowe. Wyobrażam sobie, jak oni to malowali, bo oni podzielili się pracą w taki sposób, że każdy malował to, co było jego najlepszym, co potrafił najlepiej. Jedni twarze, inni krajobrazy. To dość musiało być wymagające.
Było wymagające, ale potrafili sobie to podzielić i ze wspomnień jakby opisujących to malowanie Jana Zamojskiego wiemy, że na przykład tak, Michalak i Kubicki wykonywali szkice. Główne postacie kompozycji malował Michalak, elementy drugoplanowe Gotthard, groteskowe elementy za to Zamojski, pejzaże Jędrzejewski. I oni po prostu mieli to od początku wyznaczone, razem pracowali nad szkicami, dopracowywali to i później nakładali również farby, a całość była namalowana czy stworzona w stylu Quattrocento, odnoszący się do wczesnorenesansowej maniery XV-wiecznej, więc to nie było tak, że to tak swobodnie. Oni wszystko jednak konkretnie zawsze ustalali z góry i też warto zwrócić uwagę, że sam technika była historyczna, ponieważ jak Quattrocento, jak wczesny renesans XV-wieczny, to były to obrazy wykonane temperą jajową na deskach obitych płótnem, pokryte gruntem kredowym. Jest wszystko zgodnie z techniką, z tradycją historyczną.
No i teraz trzeba powiedzieć, panie Adamie, ponieważ zostało nam tylko 5 minut, ta pół godziny zawsze tak mija szybko, że wszyscy są zdziwieni ogromnie, przede wszystkim ja. Fascynująca historia, ale musimy teraz w takiej przebieżce do Stanów Zjednoczonych się przenieść, ponieważ obrazy załadowane na statek dopłynęły do Nowego Jorku. Tam zaistniały w trakcie tej wystawy, budząc duże zainteresowanie, i wybuchła wojna. Ta wojna sprawiła, że właśnie, no, zostały, one tam zostały.
One tam zostały ze względu na to, że po prostu zabrakło pieniędzy, trzeba było coś zrobić jakby, i pan Stefan Rob, który opiekował się całą wystawą, trzeba zaznaczyć, w sposób bohaterski udało mu się zrobić aukcję, zresztą przeznaczonych na sprzedaż niektórych dzieł sztuki, udało mu się sfinansować, zapłacić za tą większość tej wystawy. Większość dzieł sztuki na tej wystawie została przewieziona, bodajże dobrze pamiętam, 10 wagonami do Chicago, do Muzeum Polskiego, i zabezpieczone. Ale pan Stefan Rob zrobił coś, co, bo tak to byśmy do tej pory mówili o nim jako wielkim bohaterze, ale on zrobił jedną zaskakującą rzecz, a mianowicie, że nie otrzymał pensji. No ciężko, żeby otrzymał pensji w momencie, kiedy państwo polskie prowadziło wojnę i nie było nawet pieniędzy na sieroty czy na działania militarne. On cały czas chciał swojej pensji i w zastaw za tą pensję zabrał właśnie 7 obrazów i jeszcze 4 makatki, które się znajdowały na wystawie. No i cały czas jakby od rządu londyńskiego starał się jakby uzyskać w zamian za te dzieła sztuki pieniądze. No to było niemożliwe, dlatego już w 50. latach, skoro nie otrzymał żadnej odpowiedzi, jakby, czy otrzymał odpowiedzi odmowne i nie miał pieniędzy, przekazał te obrazy, nie będące jego własnością, tylko własnością rządu polskiego, do Le Moyne College w Syracuse, do takiej uczelni jezuickiej zresztą. Co ciekawe, chwilę później dostał również tam pracę, więc można zgadywać, że to była pewna transakcja wiązana, i był tam wykładowcą, jeżeli dobrze pamiętam, historii Polski. I te obrazy były tam do niedawna.
Do niedawna. Panie Adamie, musimy teraz, została nam minuta, musimy tak teraz zmierzać do końca, ponieważ długie lata spędziły właśnie tam w kolegium jezuickim. Państwo polskie komunistyczne po wojnie nie było ani rząd zainteresowany oczywiście sprowadzeniem tych sanacyjnych obrazów, a artyści, szczególnie pana dziadek, który był członkiem Stowarzyszenia Katolickich Artystów Plastyków Archristiana, który był też, jego wizerunek artystyczny to był wybitny malarz takiej tematyki religijnej, uczestnik konspiracji i tak dalej, a więc no, temat został zakopany przez komunistów, wrócił niedawno, niedawno staraniem właśnie mojego gościa i wielu jeszcze innych osób stało się tak, że te obrazy w lipcu chyba wreszcie wróciły do Polski.
Tak, tak. Wróciły do Polski, są, udało się.
Co jest wielką... I za 2 dni możemy już ogłosić, że tak. Będą...
Tak jest, za 2 dni będą wystawione w Muzeum Narodowym w Warszawie i będzie można je, wtedy będzie jakby uroczyste otwarcie, później będzie można te obrazy w końcu zobaczyć publicznie w Polsce po wielu, wielu latach.
Fascynująca historia. Ja bardzo dziękuję za tę opowieść, za obecność w Jako ukryty skarb razem z wielkimi dziełami Łukaszowców w naszej audycji. Był gościem dzisiaj z moim i państwa pan Adam Michalak, historyk. Dziękuję, panie Adamie.
Dziękuję bardzo.
I ogromnie dziękuję Basi Sułek-Kowalskiej, której niezwykły tekst znajdziecie Państwo na stronie tygodnika internetowego tygodniktvp.pl. Barbara Sułek-Kowalska opisała tę historię. Bardzo zachęcam do przeczytania. Ponad 80 lat na wygnaniu. Niesamowita historia 7 obrazów. To tekst Basi Sułek-Kowalskiej. No i 2 dni później, czyli w środę w Muzeum Narodowym w Warszawie te dzieła zobaczyć można. To takie skarby na dziś. Ja zapraszam jutro, a dziękuję Asi Reiner, która realizowała nasz program w studio przy krakowskim Przedmieściu, i bądźcie Państwo z nami nieustająco.